Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pilk. Proszę Państwa, wczoraj dostałem maila od jednego z moich miłych, stałych praktycznie rzecz komentatorów. No i tenże pan poprosił mnie o spekulację, ile Chińczyka w Chińczyku. A dlaczego on się tym zajął? No bo tam twierdzi, że słuchał w radiu Wnet, wypowiadał się niejaki pan Piotr Plebaniak, którego zdaniem niewiele zostało w Chińczykach z chińskości. A, no więc ja nie będę wchodził w pana Plebaniaka, bo nie znam, nie, ten pan notabene ważną informacją, najważniejszą być może w tym wszystkim jest to, że pan Plebaniak mieszka na Tajwanie. Dlaczego? To znaczy, może nie chcę jednak takich historii, czy wrócę do tego później, ale to nie chodzi o jakieś tam osobiste, czy wręcz tak osobiste jakieś anse. Nie. Ile Chińczyka w Chińczyku? Więc tak, ja pozwolę sobie powiedzieć, że przypomnieć Państwu, że ja żyję 67 lat. Dlaczego to przypominam? Dlatego, że w ciągu tych 67 lat mój kraj i my Polacy, ja sam zmieniłem się w sposób nieprawdopodobny. I jestem przekonany, że gdyby wówczas mi ktoś powiedział, gdy byłem młodym człowiekiem, to tam 15, 16, 17 lat, gdyby mi ktoś powiedział, że za kilkadziesiąt lat, za 50 lat, czy więcej, sprawy będą wyglądały tak, a nie inaczej, że ja będę takim, że Polacy będą tacy, jacy są, to ja bym po prostu w to nie uwierzył. Jestem o tym absolutnie pewien. I Państwo, takim jednym z banalnych przykładów tego, jak niewiele z nas zostało z tamtych czasów, jak niewiele Polaka w Polaku jest już w tej chwili, naprawdę Polaka w Polaku, jest taki trywialny przykład zachowania się nas w stosunku do księdza idącego z ostatnim namaszczeniem. Ja nie wiem w ogóle, czy teraz istnieje coś takiego. Taka instytucja, podejrzewam, że tak, ale teraz księża raczej jeżdżą samochodami, więc nie idą. Nie chodzą, ale więc nie mogę sobie wyobrazić sytuacji takiej, która miała miejsce wówczas, gdzie to był standard. Standard, jeśli ksiądz szedł z ostatnim namaszczeniem, a widać to było przecież, a to po prostu wszyscy klękali. Koniec, kropka, to było jakby naturalne. Bo to było naturalne. Bo ksiądz szedł do umierającego z posługą. Każdy z nas będzie umierał. Kiedyś. I chcielibyśmy, żeby ksiądz przy nas był. Przypuszczam. Nawet taki łajdak jak Jaruzelski wziął ostatnie namaszczenie, odebrał ostatnie namaszczenie. No więc, co przecież to powiedzieć? Choćby taki śmieszny, banalny przykład pokazuje, jak niewiele z nas zostało z tamtych czasów. Naprawdę. W każdym można by przykładami sypać z rękawa, ale to nie o to przecież tu chodzi. Chodzi o to, ile Chińczyka jest Chińczyków. Dlaczego ja zacząłem od Polaków? Ano dlatego, że w tym świecie, który od ponad 30 lat już grasuje po Chinach, w tym świecie łajdactwa, bezmyślności, wyzysku, no wyzysku to zawsze tak było, ale łajdactwa, bezmyślności tego dzikiego kapitalizmu, drapieżnego dzikiego kapitalizmu XIX-wiecznego, no już może tego jest coraz mniej w Chinach, ale w dalszym ciągu na pewno jest, na pewno. Więc w tych czasach Chińczycy musieli się zmienić. A proszę nie zapomnieć o tym, że ile jest Chińczyka w Chińczyku, i teraz ja bym zaczął Ja bym zadał pytania, że nie powinno się zadawać pytania po pytaniu. Ja bym zadał pytanie, a jakiego Chińczyka? A skąd ten Chińczyk? Który Chińczyk? Bo jeśli nie odpowiemy sobie na to pytanie, o których Chińczykach mówimy, o jakich Chińczykach, z jakich warstw społecznych, czy z miast, czy wsi i tak dalej, czy starych, czy młodych, czy biednych, czy bogatych, czy z południa, czy z północy, czy z zachodu, czy wschodu. Tak! To wszystko, o czym mówię, to jest gigantyczny, to są właśnie gigantyczne pytania, wielkie pytania, które bez postawienia których nie ma sensu. Mówienie o tym, ile jest Chińczyka w Chińczyku. Bo, mili Państwo, przez tysiące lat Chińczycy byli narodem z osiadłem. Oni nie podróżowali, oni nie jeździli. Nigdzie. Standardem 80% ludności Chin, więcej niż 80%, 90% ludności Chin mieszkających na wsi było to, że oni, że taki jeden z drugim człowiek, Chińczyk, chłop, rolnik, znał wszystko to, co w promieniu, no nie wiem, może pół kilometra, może kilometra. On się nigdy, nigdzie dalej nie wybierał. On nie chciał się wybierać. Nie to, że nie mógł. On się nie chciał wybrać, bo niby po co? To było jego miejsce. Tam, gdzie była jego rodzina. Proszę nie zapomnieć o tym, że tam rodzina była. Była, jest i będzie najważniejsza. Więc on przez te tysiące lat, ten człowiek był związany z rodziną. Podobnie zresztą było w miastach, kupcy, aczkolwiek to była z kupcy, proszę pamiętać, że w ogóle miasta było uważane za coś znacznie gorszego niż wieś. To jest zdumiewające, prawda? Zupełnie inne, inaczej niż w naszej cywilizacji ówczesnej. Tak, wtedy wieś to było coś. To było coś najważniejszego. Miasto to był szmelc, to było gówno, to były ci ludzie, którzy mieszkali w miastach, nie zasługiwali na szacunek. Ale i oni przecież, oni zachowywali się praktycznie dokładnie tak samo, jak i ludzie ze wsi. Oczywiście kupcy, którzy musieli handlować, wędrować gdzieś tam, no to siłą rzeczy, bo to był ich zawód. Natomiast każdy inny, kto nie musiał, po prostu tego nie robił. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że to się raptem zmieniło. Nagle Chińczycy ruszyli w drogę. Nie można powiedzieć cały naród, ale jeśli 100 milionów Chińczyków rokrocznie wyjeżdża za granicę, 100 milionów, to do licha ciężkiego coś to znaczy. Jeśli 300 milionów Chińczyków, a teraz już na pewno więcej, ponad 300 milionów Chińczyków musiało, bo nie miało wyjścia, wyjść ze wsi, swoich rodzinnych wsi i pójść do miasta, żeby zarabiać godziwe pieniądze, bo na wsi się tego nie dało zrobić, to nie jest wędrówka ludu. To jest największa wędrówka ludu w historii świata. Nie było większej. Nie było większej. Więc i tu znowu wracam do Polski. Wracam do tych przykładów, które dawałem wielokrotnie, do tego, co sam przeżyłem. Kiedy budowano nową hutę, kiedy odbudowywała się Warszawa. Przecież kiedy na Śląsku zjechała cała masa ludzi z centralnej Polski, żeby zarabiać godziwe pieniądze, kiedy cały wschód przeniósł się na zachód Polski, wtedy wszystko się zmieniało. Moi dziadowie się zmieniali, moi rodzice się radykalnie zmieniali. Rany boskie, to wtedy wszystko ulegało zmianie. I wtedy ja pamiętam, że jeden mój dziadzia i drugi wspaniali ludzie, wspaniali Polacy. Mam do nich tak wielki szacunek, że nigdy do nikogo nie będę miał większego. Mówili, to ten świat schodzi na psy. Tak, ich świat się kończył. Ich świat się skończył wręcz. Błyskawicznie się kończył. Mój dziadziu jeden i drugi przed wojną mieli ewentualnie jakieś takie radioodbiorniki, bo wiem, że mieli takie tak prymitywne, to się na jedną stację były zaprogramowane te odbiorniki radiowe, a kiedy umierali, była telewizja, no więc już komputery wchodziły. Ich wnuk pracowałem przy komputerze, oni nie rozumieli, co to jest komputer. Słowem, co ja chcę przez to powiedzieć, że z tego Polaka, z tej Polski, którą oni pamiętali, nie zostało prawie nic. Niewiele. Więc z tego Polaka w Polaku ile było? A teraz jest ile? To w ogóle już, to może jakiś ślad tam na samym dole. 5%? Więc, a teraz wracając do tych Chińczyków. Tamta masa ludzi, która wyszła ze wsi do miast, była wielokrotnie większa, procentowo wielokrotnie większa niż u nas. Procentowo. W związku z tym, jak to oceniać, do czego, jaką miarę stosować, do czego porównywać, gdzie ma być ten wzorzec, czy to będzie ten wzorzec konfucjański, który się załamywał i załamał właściwie już w latach 20. XX wieku? Po rewolucji Xinkai? No więc właśnie. Wiecie Państwo, to jest, myślę, że można powiedzieć, że to pytanie, ile Polaka w Polaku, ile Chińczyka w Chińczyku, ile Amerykanina w Amerykaninie, ile Niemca w Niemcu, bo to dokładnie to samo, dokładnie to samo. Myślicie Państwo, że Niemiec nie został przeorany znacznie bardziej zresztą niż Polak w ostatnich kilkudziesięciu latach? Jestem przekonany, że tak. Najlepszym tego dowodem jest to, co się tam dzieje w tej chwili. W związku z tym, pytanie w zasadzie nie powinno być tak postawione, a inaczej. Jak zmienił się stereotyp Polaka, albo średni Polak, czy średni Niemiec, czy średni Chińczyk na przestrzeni ostatnich nawet 30 lat, nawet 40 lat? Odpowiedź brzmi, gigantycznie się zmienił. Ale jeśli ktoś ma takie zacięcie, żeby oceniać, jak ten plebaniak, pan plebaniak, który w dodatku mieszka na Tajwanie, no to już, to ja powiem tak, już na koniec, że wszystkich Polaków, którzy mieszkają na Tajwanie, myślę, że można podpiąć spiąć tą samą agrafką. To są ludzie, którym antykomunizm wyprał mózg, to raz, i doprowadził do sytuacji, i to wypranie tego mózgu przez Tajwan, na Tajwanie. Naturalny antykomunizm wywieziony z Polski, tam na Tajwanie, doprowadzony do perfekcji, i ten antykomunizm spowodował, że ci ludzie nie są w stanie obiektywnie patrzeć na rzeczywistość. Po prostu nie. Polacy, ci Polacy tam. A najlepszym dowodem na to jest to, że ja ani raz nie dostałem od żadnego Polaka z Tajwanu plusa. Zawsze wszystko to są minusy. I ja im się specjalnie nie dziwię. Im, tak jak Jerzy Grunwald, ten to chyba, no to co? Z tego zespołu, no to co? Powiedział o swoim synu, a przyjechał ze Szwecji. Powiedział do swojego syna ponoć, że wiesz co, synu, powinieneś zmienić proszek do prania, bo ten ci kompletnie wyprał mózg. Ja mogę dokładnie to samo powiedzieć o swoich dzieciach. Niestety, jest mi bardzo przykro, ale tak to wygląda. Czyli innymi słowy, propaganda czyni cuda. Na mnie nie ma ona wpływu, ponieważ ja nie mam telewizora, ja nie mam radia. Nie mam radia i nie mam telewizora. Nie mam. A więc na mnie nie ma żadnego wpływu. Natomiast no, ja jestem wyjątkiem, znaczy wyjątkiem potwierdzającym regułę, a regułą jest to, że ludzie mają telewizory, mają radia, słuchają i się nakręcają. Więc ci ludzie tam na Tajwanie są zupełnie niewiarygodni, jeśli chodzi o ocenę Chin. I tutaj jakby przykro mi, ale nic na to nie poradzę. Poza tym proszę nie zapomnieć o tym, że Tajwan, ci Chińczycy, którzy wyemigrowali na Tajwan, to byli głównie ludzie z Fujianu, z jednej prowincji. Czy to dobrze, czy nie, nie będę oceniał, bo to nie moja rola, ani nie mam zamiaru. Natomiast to ze sobą niesie pewne reperkusje. A czy, i teraz jeszcze już na koniec wracając do tego, jak Chińczycy się zmienili, bo to nie ile Chińczyka w Chińczyku, tylko jak Chińczycy się zmienili. Proszę Państwa, ja myślę, że tak, że dopóki nie zostaną zrobione badania, a pan profesor Gablikowski przedstawiał takie badania chyba z 2000 lat, których, tylko że to było dość dawno, no to 2000, wiecie, to minimum 10-15 lat temu. 10 chyba. Pisał wtedy o tym, że Chińczycy są bardzo, w dalszym ciągu bardzo chińscy. I pisał i mówił o tym wielokrotnie, że Chińczycy mają sporo tej naleciałości zachodniej, ta westernizacja na nich zrobiła spore wrażenie, ale to jest westernizacja, ale to są zmiany naskórkowe. Wręcz powiedział, tak chyba użył takiego sformułowania, że jakby dobrze podrapać, tak jak zdrapkę, podrapać Chińczyka za uszkiem, to od razu ten Chińczyk wychodzi z niego w pełnej okazałości. I ja myślę, że tak właśnie jest. Zdecydowanie bardziej z Chińczyka wychodzi Chińczyk niż z Polaka Polak, bo Polak się łatwo przystosowuje do innych okoliczności. Natomiast Chińczyk nie. Chińczyk zawsze pozostanie Chińczykiem. Stąd Chinatown nie ma odpowiedników. Znaczy, można powiedzieć, że Greenpoint był jakimś tam odpowiednikiem, prawda? Ale to marny odpowiednik. No więc Polacy się łatwo depolonizują, natomiast Chińczyków przez całe wieki nie można odchińszczyć. Więc ja myślę sobie, że ten człowiek, którego nazwisko podałem, ten pan Piotr Klewaniak, ma po pierwsze złamaną perspektywę, po drugie, sam, jak powiedziałem, jest zniszczony przez propagandę. Po trzecie, ma bardzo ograniczony sposób widzenia, bo przypuszczam, że jest w środowisku właśnie ludzi z Fujianu, co rodzi pewne konsekwencje. Pamiętajcie Państwo, że my wszyscy, ludzie współcześni, błyskawicznie się zmieniamy. Również pod wpływem powszechnej, wszędobelskiej propagandy. Zmieniamy się zdecydowanie na niekorzyść. Nic na to nie poradzimy. Ja też. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.